drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Rafał Jurkowlaniec, były wojewoda i marszałek województwa Dolnego Śląska, ale przede wszystkim kolarz. Po Stanach Zjednoczonych przyszedł czas na czarny kontynent. Te 30 dni na rowerze kompletnie zmieniło moje postrzeganie Afryki. Jest piękna, tajemnicza i egzotyczna, ale też groźna i nie wybacza błędów. Jeżeli nie lubisz wychodzić ze strefy komfortu i boisz się mocnych wrażeń, to nigdy tu nie przyjeżdżaj. Dzień dobry, witamy w studiu, Rafał Jurkowlaniec.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
I dodam, jeśli fascynuje cię świat zupełnie inny niż masz i masz w sobie odrobinę szaleństwa, to musisz tego spróbować. To wpis na Facebooku, który chyba najmocniej oddaje to, co pan przeżył. No właśnie, dlaczego szalona wyprawa?
Afryka jest zupełnie inna niż kontynenty, które zwiedzałem wcześniej. Wydawało mi się kiedyś, że dziko było w Azji Południowo-Wschodniej. Potem myślałem, że dzika jest środkowa część Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej albo Góry Skaliste, a okazało się, że najbardziej trudne chwile przeżyłem w Afryce i najbardziej takie emocjonujące były chyba jednak odcinki przez Saharę i już w tej części czarnej Afryki, w Senegalu i w Gambii.
To zacznijmy naszą podróż od tej dzikości afrykańskiej, a może i jeszcze tej europejskiej. Jesteśmy w Maladze. Lot Wrocław-Malaga?
Tak, to jest najprzyjemniejsze w podróży do Afryki, że pozostajemy w tej samej strefie czasowej. To bardzo wygodne i łatwo jest się tam dostać. No w moim przypadku to był krótki lot z Wrocławia do Malagi. Tam na lotnisku poskręcałem rower i o godzinie 12 w południe ruszyłem w trasę i w ciągu jednego dnia dojechałem do Cieśniny Gibraltarskiej. Tam w Tarifie wsiadłem na prom i po 35 minutach byłem w Afryce. Także rzeczywiście szybko, łatwo, wygodnie i niedrogo. To też ma swoje znaczenie.
I pierwsze to starcie z rzeczywistością. Jakie one było? Pierwszy raz na afrykańskim kontynencie, czy nie?
Byłem kiedyś, ale bez roweru, więc to zupełnie inne, zupełnie inne wrażenie. Byłem tylko w Maroku, także to tak naprawdę...
Czyli jak taka mówią... europejskie klimaty.
Tak mówią starzy wyjadacze, że to jeszcze nie jest taka prawdziwa Afryka, tylko coś pomiędzy Europą a Afryką. Zaczęło się bardzo spokojnie i w sposób bardzo cywilizowany, bo odprawa graniczna pomiędzy Hiszpanią a Marokiem odbywa się na promie, więc to jest wygodne dla podróżującego. A potem kontrola celna w Maroku polegała na zadaniu mi tylko jednego pytania, czy mam ze sobą dron. Jak powiedziałem, że nie mam drona, to powiedzieli mi, że mogę jechać i byłem już w Afryce.
Tak, tylko było, tyle, bez tylko drona tyle. Się obejdzie.
Decydowanie nie chcieli, żeby wwozić drona, więc ponieważ ja go nie miałem tym razem, sprawa była załatwiona i byłem w Afryce. I zaczęło się bardzo, w sposób bardzo, bardzo komfortowy. Tanger wygląda zupełnie tak samo jak miasta po drugiej stronie Cieśniny Gibraltarskiej, czyli wygląda jak miasteczka dniowej Hiszpanii. No może różnica jest w tym, że tutaj są inne świątynie, jako że jest to kraj islamski. Natomiast wszystko zaczęło się niezwykle szybko zmieniać, kiedy ruszyłem w podróż na południe. Chociaż muszę podkreślić, że północna część Maroka jest naprawdę bardzo dobrze zindustrializowana. Tam są świetne drogi, tam są szybkie koleje, tam jeździ pociąg TGV, którego my w Polsce nie mamy. Natomiast już te boczne drogi są bardzo, powiedziałbym, wymagające, czyli dziurawe, często bez pobocza. Jest rzeczywiście z każdym dniem coraz bardziej egzotycznie, coraz bardziej inaczej niż to, co znamy z Europy.
Jak zmienia się krajobraz im głębiej w Afrykę? Lewym wybrzeżem, czyli tym zachodnim.
Tak. Co się zmienia? No przede wszystkim zmieniają się ludzie, zmienia się krajobraz. Dla mnie ogromnym zaskoczeniem były też pewne anomalie pogodowe. Ja wyobrażałem sobie tak, że wyląduję w Hiszpanii i będzie ciepło. Rzeczywiście było ciepło, było 15 stopni, jechało się świetnie. Kiedy wjechałem do Maroka, nagle sytuacja zaczęła się zmieniać i jak wjechałem w Góry Atlasu, to okazało się, że w nocy są przymrozki, rano są 2-3 stopnie, na szczytach górskich leży śnieg, także ja tam potężnie marzłem i rzeczywiście musiałem mocno się pilnować, żeby dojechać w dobrym zdrowiu bardziej na południe. No mówiąc wprost, codziennie zakładałem na siebie wszystko, co mam. A kiedy jeszcze padał deszcz, to dodatkowo zakładałem moje wodoszczelne ubrania, więc rzeczywiście to nie do końca odpowiadało moim afrykańskim marzeniom. Myślałem, że tam po prostu od razu wjadę w ciepłe miejsca i będę sobie jeździł w krótkim rękawku. Tak naprawdę ciepło zrobiło się dopiero, kiedy wjechałem na Saharę. I to nie były upały całodobowe. Na Saharze też, szczególnie w jej północnej części.
Temperatura spada przecież nocą.
Tak, w nocy było około, tam było około zera, natomiast poranki były rześkie, ale już po południu było 20 stopni. I przez pewien czas nawet narzekałem w swoich relacjach, czy na Facebooku, czy na Instagramie, że ta Afryka taka zimna. Potem sam się z siebie śmiałem, bo kiedy zjechałem już do Mauretanii, byłem bliżej Senegalu i kiedy jechałem w temperaturze 46 stopni, to marzyłem, żeby chociaż przez chwilę było tak chłodno jak na północy właśnie w Maroku.
Jak wysoka temperatura?
No maksymalne temperatury, jakie odnotował mój termometr, jaki mam w komputerze przy rowerze, to było 46 stopni.
Mm-hmm. Taka słońcu, rozumiem.
No to jest temperatura, którą ja odczuwam, bo to rzeczywiście, jak patrzyłem na serwisy pogodowe z tego miejsca, przez które jechałem, to tam temperatura była między 39 a 40, natomiast temperatura, którą odczuwa rowerzysta, jest znacznie wyższa, bo na nas działa jeszcze ten gorąc, który wypromieniowuje asfalt. Więc faktyczna temperatura, w której się jedzie w takim mega upale, przy bezchmurnym niebie, to jest właśnie między 45, a nawet czasami 50 stopni, więc to jest, no to jest gorąco.
Jak zachowuje się organizm w takich ekstremalnych warunkach?
Trzeba bardzo uważać.
Bo przecież Afryka, dostęp do wody, różnie bywa.
Z tym sobie jakoś poradziłem, chociaż rzeczywiście to wymagało planowania i zabierania sporego zapasu wody. Najtrudniejsze jest to, że tam nie ma się gdzie schować, nie ma cienia. Tak sobie później uświadomiłem, że jedyny cień na takiej długiej trasie przez Saharę to jest, jak zdarzy się czasami jakiś znak drogowy.
Tam nie ma albo własny cień.
Ale tam nie ma żadnych drzew, nie ma żadnych zabudowań, więc to jest rzeczywiście pewien problem. No cóż, trzeba się po prostu mocno nawadniać, pić tej wody naprawdę bardzo dużo i robiłem dokładnie to samo, co wypraktykowałem podczas podróży przez USA, czyli starałem się startować jak najwcześniej, kiedy ten upał jest jeszcze stosunkowo niewielki, żeby przed tym największym popołudniowym gorącem być już na miejscu. Ale rzeczywiście słońca w Afryce należy się bać, bo ono jest bardzo intensywne i potrafi mocno przygrzać. I to ja byłem zimie, to jednak był luty, tak zwana pora sucha. Więc nie wyobrażam sobie, jak tam jest, nie wiem, w maju, czy w czerwcu, czy w lipcu. To jest chyba piekło, którego nie da się wtedy pokonać rowerem.
Czy rower wytrzymał? Jak poradził sobie na afrykańskich drogach? Zdarzają się w porze deszczowej korytarze rzek, rwących potoków, te anomalia pogodowe?
No tak, rower wytrzymał w sposób fantastyczny. Miałem tylko jedną awarię, złapałem gumę koło Marrakeszu.
To taka awaria.
To jest absolutnie normalne przy tego typu wyprawach, więc jeżeli przez miesiąc jazdy po Afryce złapałem, przedzierawiłem raz dętkę, to naprawdę jest drobiazg. Cała naprawa zajęła mi może pół godziny. A oprócz tego rower, który już sprawdziłem wcześniej w Stanach, mój wierny Specialized Diverge, spisał się naprawdę doskonale. Nie było żadnych problemów, mimo że często rower był zapiaszczony, brudny, spisywał się fenomenalnie. Tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że jednak należy używać sprzętu, który ma się sprawdzony, dobrze wyserwisowany i po prostu można na nim jechać. Natomiast co do tego, o czym pani wspomniała, że zdarzają się korytarze, które występują z brzegów, ja mimo, że jechałem w porze suchej, miałem takie anomalie. Sam byłem zaskoczony. Najpierw wpadłem na Saharze Zachodniej w burzę piaskową, której nigdy wcześniej nie widziałem. To się okazało, że to wygląda trochę jak taka mgła, tylko w kolorze żółto-brązowym. Widoczność spada do kilkudziesięciu, może do 100 metrów. Ja miałem też taką sytuację, że akurat wiatr wiał w plecy, więc próbowałem jechać drogą w tej burzy piaskowej, no i nagle się okazało, że jadę po płaskim ponad 80 km na godzinę. Także to rzeczywiście jest sytuacja no, taka dosyć stresująca. Zresztą kilka kilometrów dalej stał patrol policji, który mnie zatrzymał i powiedzieli, że mam uciekać z tej drogi. To jest zbyt niebezpieczne, nie mogę tak podróżować i musiałem się udać do najbliższej miejscowości, gdzie znalazłem nocleg i po prostu przeczekałem tę burzę piaskową. Notabene koniec burzy piaskowej to była wielka ulewa. Ja po tej ulewie wyjechałem na trasę, to już było na drugi dzień. I okazało się, że to wcale nie jest nic przyjemnego, bo saharyjskie drogi, jako że są na pustyni, nie są wyposażone w system odwodnienia, w system drenażu i te drogi zawiniły się właśnie w rzeki. Mm-hmm. I jakby się okazało, że jadę taką rudą, brudną rzeką. Dopóki byłem sam, było miło, ale kiedy nagle z naprzeciwka nadjechał tir i obryzgał mnie taką strugą żółto-brązowego błota, to nie było najprzyjemniejsze.
A jak są z legami? Czy trudno, nie? z dostępem. Z jakichś źródeł informacji jednak pan korzystał, bo wiem, że tam trzeba nową kartę kupić, więc korzysta się raczej nie z naszych zasobów internetu.
Tak, jeśli chodzi o noclegi, to tutaj sytuacja zmieniała się z dnia na dzień, czyli północne Maroko.
Uchybił, trafił?
Nie, północne Maroko przypomina cały świat, czyli można używać aplikacji do bukowania pokoi hotelowych, czy aplikacji do zamawiania pokoi na kwaterach prywatnych. Tutaj wszystko jest okej. Okay. Natomiast już po kilku dniach, kiedy zjechałem niżej, powiedzmy poniżej Agadiru, sytuacja diametralnie się zmienia. Trzeba sobie po prostu radzić na miejscu i szukać tych hoteli, będąc na trasie. I muszę powiedzieć, że standard noclegów jest bardzo, bardzo odległy od tego, co znamy tutaj w Europie. Nawet jeżeli coś nazywało się hotelem, to była z reguły taka ciemna izdebka, bez pokoju. Toaleta to była po prostu dziura w podłodze, a zamiast prysznica był wąż z wodą. Było super, jak woda była ciepła, nie zawsze to się zdarzało. Potem na pustyni było jeszcze trudniej, bo tam w ogóle nie było hoteli, tylko na przykład zdarzało mi się sypiać na stacjach benzynowych, w takim, pamiętam, nocleg.
Pozwolenie jest na to? Jest dozwolone?
Tak, tak? Zapytałem właściciela. Chciałem w ogóle wynająć ten nocleg. On powiedział, nie, to jest tylko pomieszczenie gospodarcze, masz tam całe dla siebie do dyspozycji, ale oczywiście za darmo. I w tym pomieszczeniu po prostu rozłożyłem na podłodze mój namiot, bo miałem ze sobą namiot, materac i śpiwór, jakoś przespałem. Nawet byłem zadowolony, no bo nie musiałem spać na zewnątrz, więc było okej. Okay. W ogóle było bardzo luksusowo na tej stacji benzynowej, bo nawet w nocy pan właściciel włączył agregat, bo tam przecież nie ma prądu i mogłem sobie naładować powerbank, komórkę, nawigację, także było naprawdę, naprawdę super. Jeszcze trudniejsze sytuacje miałem na południu Mauretanii, bo tam w ogóle nie było już niczego, nawet nie było stacji benzynowej i tam z kolei udało mi się namówić gospodarzy jednego z domów, żeby mnie przyjęli. Nawet nie musiałem długo namawiać, zapytałem, czy mnie przenocują, oni powiedzieli, jak najbardziej, zapraszamy. O dziwo mówili po angielsku, to też jest rzadkie w tej części Afryki. Także z tymi noclegami można sobie poradzić, ale na pewno nie można liczyć na komforty takie, jakie są tu w Europie, czy w Stanach, czy nawet w Azji. Rzeczywiście trzeba się szykować, że czasami te noclegi są w takiej bardzo, bardzo trudnej sytuacji. No ja dlatego po raz pierwszy zdecydowałem się na jazdę nie tylko ze śpiworem, ale właśnie miałem ze sobą namiot. Było bezpieczniej. Trzeba o tym pamiętać. Coś do spania trzeba ze sobą wieźć i zapas wody musi być naprawdę solidny, żeby nie było ryzyka odwodnienia.
A co z wyżywieniem? Co się jadło po drodze?
Jedzenie w Afryce jest rewelacyjne. Trzeba tylko zamknąć oczy na kwestie higieniczne. Jeżeli patrzymy na to, jak to jedzenie jest przyrządzane, no to jest ciężko. Nie polecam, żeby to oglądać. Muszę powiedzieć, że kiedy wysyłałem moje relacje, czy na Facebooku, czy na Instagramie, to dostawałem właśnie komentarze, Boże, co ty jesz? Czy ty jeszcze żyjesz? Jak twój żołądek? Dlatego, że no, wejście do takiej mięsnej jadki w Afryce jest dosyć szokujące, bo wokół tych kawałków mięsa latają roje much.
Tak, ale to jest ciekawe, będąc w Afryce, pytałam, dlaczego tyle much, bo kiedy pierwszy raz byłam na czarnym kontynencie, powiedzieli mi, to dobrze, że latają, bo wiadomo, że świeże.
Ja wychodziłem z takiego samego założenia, tym bardziej, że potem to mięso przyrządzone na grillu, zakładam, że grill wszystko wypala, było rewelacyjne, to się naprawdę jadło doskonale, także przez ten miesiąc w Afryce jadłem tylko to, co jedli miejscowi. Piłem dokładnie to samo, co pili miejscowi, to była najczęściej fantastyczna, pyszna herbata miętowa z ogromną ilością cukru. Tutaj normalnie nie słodza, w Afryce słodziłem tak jak oni, czyli takie dwa wielkie bloki cukru na jeden malutki czajniczek. No i muszę powiedzieć, że przez ten miesiąc nie miałem żadnego problemu z żołądkiem. Naprawdę żadnego. Miałem ze sobą masę lekarstw, bo oczywiście bałem się jak każdy Europejczyk tego, co się stanie ze mną, jak będę jadł i pił to, co jest afrykańskie, ale nie było naprawdę żadnego problemu. Wszystko było pyszne, świetnie się po tym czułem, doskonale mi się po tym jechało i bardzo dobrze wspominam te afrykańskie potrawy.
Nie było problemów jelitowych, dobre jedzenie, smaczne, przede wszystkim przyprawione, prawda? Ten kontynent tak słynie z tych przypraw barwnych, ale również owoców, warzyw, które my często nie znamy. A co z malarią? Wiele osób boi się, jak się zabezpieczyć i czy jednak udało się uciec od tej choroby, która jest takim czynnikiem, przez którą niechętnie jedzie się do Afryki, chce się podróżować po Afryce.
No tak, wyjazd do Afryki, do tej części Afryki oznacza, że musiałem zaszczepić się na żółtą febrę.
Żółta książeczka.
No tak, ta moja książeczka jest już dosyć mocno wypełniona pieczątkami, bo musiałem się szczepić przed wyjazdami do Azji. Także
dur brzuszny, prawda?
Wszystko, tak, dur brzuszny, żółtaczka A, żółtaczka B, wścieklizna, tężec, wszystko to.
Kilkanaście szczepień jest zaleconych.
Wszystko mam to za sobą, a teraz jeszcze dołożyłem właśnie żółtą febrę, no i faktycznie musiałem zabrać ze sobą Malaron, bo począwszy od Mauretanii wjeżdżamy w strefę zagrożenia tą chorobą. No i można ryzykować, jechać bez profilaktyki antymalarycznej, ale wtedy w razie zachorowania konsekwencje mogą być śmiertelne. Ta choroba jest często dla Europejczyków śmiertelna, dlatego kiedy wjechałem do Mauretanii, zacząłem zażywać Malaron i skończyłem tę kurację dopiero w Europie. Taka jest procedura. Powiem tak, kiedyś przy wyjeździe do Indii też jadłem Malaron i źle się po nim czułem. Tutaj w Afryce, o dziwo, może dlatego, że to afrykańskie jedzenie było takie dobre, Malaron w niczym mi nie przeszkadzał, nie czułem się wcale źle.
Także... A były te komary?
Komarów było stosunkowo niewiele, bo miałem szczęście, że jechałem w porze suchej, ale mimo to oczywiście używałem środków przeciwkomarowych, pryskałem się tymi wszystkimi sprayami, które są zalecane. Także udało mi się, przejechałem i malarii nie było.
Czy w trakcie blisko 4000 km na rowerze był czas na relaks, odpoczynek nad oceanem? Był pan w Dakarze na zaproszenie pana ambasadora.
Jedyny dzień wolny zrobiłem sobie jeszcze w Maroku, w Agadirze, po pierwszym tygodniu podróży. Natomiast w Dakarze rzeczywiście byłem w ambasadzie na zaproszenie pana ambasadora. To nie był dzień wolny. Ja po prostu rozpocząłem moją...
Ja płacząc za te piękne plaże.
Ale rzeczywiście Dakar zapamiętam na długo, po pierwsze dlatego, że były szalone korki. Po drugie, że to jest najbardziej wysunięte na zachód fragment Afryki. No a po trzecie, rzeczywiście ta wizyta w ambasadzie była niezmiernie przyjemna. Spotkanie z panem ambasadorem, z pracownikami ambasady. To było coś, co będę zawsze ciepło wspominał. Ale dlaczego mówię, że to nie był dzień wolny? Bo tego dnia po prostu postanowiłem, że rano pojadę do ambasady. Tam sobie posiedzieliśmy, porozmawialiśmy. Po czym w południe wsiadłem na rower i pojechałem dalej. Więc był to taki dzień trochę ulgowy, ale popołudnie było już ostrą jazdą. Tym bardziej, że wyjazd z Dakaru to było szaleństwo. Ja zawsze myślałem, że przeżyłem już najbardziej szalone miasta na świecie jako rowerzysta, bo jeździłem na moich dwóch kołach po Saigonie, po Ho Chi Minh, po Bangkoku, po Kuala Lumpur i wszędzie mi się wydawało, że to jest szaleństwo, ale nie. Szanowni Państwo, prawdziwe szaleństwo jest w Afryce, w Dakarze. To, co tam robią kierowcy, to jak stare są tam te jeszcze samochody, jak plują spalinami, jak trzeba mocno uważać, to jest naprawdę wielkie wyzwanie dla rowerzysty i myślę, że trzeba mocno uważać, żeby przejechać to bezpiecznie, ale da się to zrobić. Jak się okazuje, ja przejechałem, wymagało to mocnej uwagi, takiego spięcia się w sobie, pewnego wysokiego poziomu uwagi i stresu, ale dało się w miarę bezpiecznie wyjechać z Dakaru w kierunku Gambii.
Afrykański Atlantyk robi wrażenie?
Tak, jest piękny, natomiast niezbyt piękne są plaże. Mhm. Dlaczego mówię, że jest piękny? Bo to wygląda tak, że jedziemy pustynią, jest wstążka asfaltu i po lewej ręce mamy Saharę, po prawej stronie najczęściej fantastyczny klif i za tym klifem jakaś plaża i ocean, więc wygląda to bardzo malowniczo, natomiast śmieci jest naprawdę bardzo dużo, szczególnie plastiku i jeżeli mamy jakieś miasteczka czy osady ludzkie, tych śmieci jest zdecydowanie więcej, kiedy mamy zupełnie puste miejsce, to tych śmieci jest rzecz jasna trochę mniej, ale widać jak dużo tych odpadów ludzie wyrzucają, jak wiele tego pływa w oceanie. My tego tutaj w Europie jednak nie widzimy, natomiast tam na kontynencie afrykańskim te ślady działalności człowieka są bardzo widoczne i takie smutne. No jest tego naprawdę bardzo dużo.
Mhm. A jak było w najmniejszym bodajże kraju na świecie, w Gambii?
Gambia jest urocza, dlatego że jest krajem anglojęzycznym i po całym miesiącu jazdy przez kraje frankofońskie, ja nie znam francuskiego, nagle wjechałem do kraju, gdzie wszyscy rozumieli i mówili po angielsku i to było bardzo przyjemne. Gambia jest rzeczywiście malutkim krajem, który rozciąga się wzdłuż rzeki Gambia, więc ona jest o tyle śmieszna, że jest otoczona z każdej strony Senegalem albo Atlantykiem. Co jest ciekawego w Gambii? No na pewno bardzo sympatyczni mieszkańcy, pyszne jedzenie. Jeżeli ktoś jedzie na dłużej do Gambii, to polecam wycieczkę wzdłuż rzeki Gambia, bo można zobaczyć taką prawdziwą Afrykę w pigułce. Można popłynąć promem na wyspę Kunta Kinte. Dla wszystkich ludzi z mojego pokolenia to jest jasna wskazówka, że film Korzenie nie został wyssany z palca, tylko ten scenariusz opiera się na faktach. Rzeczywiście taka wyspa istnieje. Rzeczywiście na tej wyspie kilkaset lat temu był angielski fort, w którym przetrzymywano czarnoskórych mieszkańców Afryki, którzy jako niewolnicy byli wysyłani do Ameryki Północnej. Także na pewno warto to zobaczyć. Jest piękna przyroda. To jest taka Afryka w pigułce, więc jeżeli macie państwo okazję polecieć do Gambii, to zapraszam, tam latają czartery nawet z Polski, więc można sobie pozwolić na taką wyprawę. To jest o tyle miłe, że mamy tylko jedną godzinę różnicy czasu. Lot trwa chyba 7 godzin, o ile pamiętam, tyle wracałem z Banjulu, to jest stolica Gambii, do Warszawy. Także polecam, warto zobaczyć. A wizyta w porcie, albo w przystani rybackiej i na plaży, czy na targu rybnym, to jest wrażenie, które zostaje do końca życia. Te kolory, te zapachy, te dźwięki, które tam są, robią ogromne wrażenie, a przy okazji można kupić fantastyczne ryby za naprawdę niewielkie pieniądze. Tak zrobiłem, byliśmy na tym targu w ostatnim dniu mojego pobytu w Afryce.
Orzeszki słynne, ziemne, gambijskie były?
Oczywiście. Orzeszki zaczynają się już w Senegalu, bo też w Senegalu je uprawiają, więc orzeszki zajadałem garściami. Często kupowałem je na skrzyżowaniu. To jest w ogóle ciekawe, bo w Afryce skrzyżowania pełnią rolę targowisk, miejsc przesiadkowych, więc na takich, a jeżeli jeszcze jest korek, no to w tym korku przed skrzyżowaniem można załatwić wszystkie najważniejsze życiowe sprawy i ja z tego korzystałem, kupowałem tam wodę, orzeszki, owoce, czasami jakieś inne jedzenie. Było to bardzo ciekawe i bardzo przyjemne.
A co z egzotycznymi zwierzętami? Czy udało się je spotkać, napotkać?
Tu jest ciekawie, bo akurat Afryka...
Wszystkie już tubylce zjedli, tak jak mnie uczono, kiedy byłam na misjach.
Dokładnie tak. Afryka północno-zachodnia została bardzo mocno przez ostatnie lata przetrzebiona. Nie ma już tych, nie ma lwów, nie ma tygrysów. Co możemy spotkać? No, najpopularniejszym zwierzęciem, jakie spotkamy w Afryce, jest osioł.
Myślałam, że pan powiedział, że komar.
Nie, mnóstwo osłów. Naprawdę osłów jest po prostu takie zatrzęsienie, że nie wiedziałem, że tyle osłów żyje na świecie. Jest ich bardzo wiele. Kiedy wjedziemy na pustynię, jest ogromna ilość wielbłądów, które tam żyją dziko i rzeczywiście na początku robiły na mnie ogromne wrażenie. Zatrzymywałem się, filmowałem, robiłem zdjęcia, potem przestałem, bo musiałbym się przestać przemieszczać. Było ich tak dużo. Wielbłądy były na porządku dziennym. Potem, kiedy dojechałem do Mauretanii, już byłem już blisko granicy z Senegalem, jechałem przez Park Narodowy i tam z kolei w ogromnej ilości były guźce. Prześmieszne stworzenia. Wyglądają jak takie małe świnki. Mają takie kły, które wyglądają jak wąsy.
Tam się kojarzy tylko z jednym filmem.
Tak. I rzeczywiście miałem takie filmowe skojarzenia. Do tego, jak one uciekają, to nie biegną tak jak klasyczna świnia, tylko tak skaczą jak takie piłeczki. Więc było to naprawdę przezabawne. Cały ten ostatni odcinek Mauretanii do granicy z Senegalem jechałem i głośno się śmiałem. Robiłem zdjęcia, filmowałem, bo to było przekomiczne. One rzeczywiście do ostatniej chwili nie uciekały. Chyba były takie gapowate. Nie zauważyłem mnie jako rowerzysty, więc potem prawie, że spod kół nagle wyskakiwało mi takie statko albo świńska rodzinka i biegła na pobocze. No było to naprawdę przeurocze. A jeśli chodzi o inne zwierzęta, no to mnóstwo ptactwa, krów, ale dzikich zwierząt, które zagrażałyby mojemu życiu, nie spotkałem.
Który kraj zrobił na panu największe wrażenie? Maroko, Mauretania, Senegal i Gambia, tak? To te kraje, przez które pan przemierzył.
No jeszcze mamy Saharę Zachodnią, która tak, jest uznawana za kraj, aczkolwiek jest faktycznie pod administracją, czy też jak niektórzy mówią pod okupacją marokańską. Myślę, że ciężko to jest podzielić na kraje. Na pewno ogromne wrażenie, ogromne zrobiła na mnie Sahara jako miejsce. Rzeczywiście te ekstremalne temperatury, niezwykłe krajobrazy, dzikość tego miejsca.
Poczucie pustki jest?
Jest poczucie takiej samotności. I to jest niesamowite, ale muszę powiedzieć, że pustynia sprzyja takiej ludzkiej solidarności. Ja miałem przygodę, która zostanie ze mną do końca życia. To właśnie było w Mauretanii. W Mauretanii, którą polskie MSZ wskazuje jako kraj, gdzie żyć,
tak,
jako
oczywiście.
Bardzo niebezpieczny. Są tam również ostrzeżenia przed porwaniami. I miałem sytuację, że jechałem przez Saharę w Mauretanii i nagle słyszę, że jedzie za mną samochód, który nie wyprzedza mnie, tak jak pozostałe, tylko zwolnił i jedzie za mną. No, nie ukrywam, że się wystraszyłem. No,
jestem
w Mauretanii, przed którą ostrzegają nas w MSZ-cie i nagle auto jedzie za mną, no, ale jadę, nagle to auto zrównało się ze mną, to okazało się, że to jest stara Toyota, opuściła się boczna szyba i pasażer tej Toyoty po prostu podał mi butelkę wody i chleb. Mhm. I odjechali dalej. Także to było niesamowite, że zobaczyli, że jadę samotnie przez pustynię. Pomyśleli, że może przyda mi się woda i jedzenie. I to jedzenie i wodę dostałem. Także to było takie wzruszające i rzeczywiście takie ładne. A wracając do pani pytania, co zrobiło wrażenie. Więc na pewno Sahara. To jest coś, co trzeba zobaczyć i warto tam być. Nawet polecam być może przejechanie tego miejsca samochodem. Jest taka możliwość. To się da zrobić. Widziałem takich śmiałków z Europy, którzy czy na motorach, czy samochodami zrobili tę trasę. I na pewno ogromne wrażenie na nas, Europejczykach, robi już ta czarna Afryka. Jak się wjedzie do Senegalu, to mamy dokładnie taką Afrykę, jaką znamy, czy z filmów, nie wiem, z pustyni w puszczy, czy z lekcji geografii. Czyli są wielkie przestrzenie, ale już zielone. Pojawiają się baobaby, które robią gigantyczne wrażenie. Gdzieś tam na poboczu biegają małpy. To jest coś, co rzeczywiście warto zobaczyć, trzeba zobaczyć i co daje takie poczucie, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu niż Europa.
Jacy są ludzie w Afryce?
Też nie da się tego tak jednoznacznie opowiedzieć, bo zupełnie inni są...
których pan spotkał.
Mieszkańcy północnego Maroka mają mentalność taką jak mieszkańcy Andaluzji. Mm-hmm. To jest rzeczywiście tak, jest okej. Okay. Jest całkiem tak, powiedziałbym, po europejsku. Im dalej, tym bardziej egzotycznie, ale cały czas miałem takie poczucie, że jako rowerzysta jestem traktowany z dużym zainteresowaniem i życzliwością. Jeżeli zainteresowanie, to głównie dzieciaki, bo właściwie od pierwszego kilometra w Afryce dzieciaki machały mi, krzyczały coś do mnie, biegały za mną, chciały sobie robić zdjęcia i to niezależnie, czy to było Maroko, Sahara Zachodnia, czy też później Mauretania, Senegal, czy Gambia, to dzieci były moimi najwierniejszymi kibicami, to było bardzo przyjemne. Zresztą mam mnóstwo zdjęć, czy z dzieciakami, czy dzieci, które właśnie biegną wzdłuż drogi, żeby być równolegle ze mną. Mam też takie filmy bardzo sympatyczne. A jeśli chodzi o dorosłych, to była taka życzliwość i raczej chęć niesienia pomocy. Nie miałem ani jednego momentu, kiedy czułbym się zagrożony. Wręcz odwrotnie. W Maroku wręcz były takie sytuacje, że nawet nie mówiący po angielsku Marokańczycy próbowali do mnie mówić witamy w Maroku, starali się mi właśnie pomagać, znaleźć coś do jedzenia albo jakiś fajny nocleg, także naprawdę było jak najbardziej w porządku. Jedyna rzecz, która budziła we mnie pewien lęk, to był poziom brawury kierowców. I to powiem tak, im bardziej na południe, tym to było trudniejsze. Przez drogi Maroka, Sahary Zachodniej to było mniej uciążliwe, bo jechałem głównie przez pustynię, więc ten ruch był minimalny. No w miastach było, trzeba się mocniej pilnować, ale już w Senegalu, szczególnie w Dakarze i potem w Banjulu, czyli w Gambii, no tych kierowców to ja się po prostu bałem, bo oni jeżdżą bardzo szybko, bardzo nieuważnie, nie są przyzwyczajeni, że na drodze może być rower, nie za bardzo wiedzą, jak się wobec tego roweru zachowywać. Często to było tak, że po prostu pędził za mną jakiś wielki tir, trąbił z daleka. Ja zastanawiałem się, czy mam zostać jeszcze na tej drodze i ryzykować, że będziemy tak na styk, czy po prostu uciec na pobocze. Notabene problem z kierowcami, którzy pędzą po Afryce, jest ogromny. Mieszkańcy znaleźli na to sposób i to niezależnie, czy to jest Maroko, czy Senegal, czy Gambia, tam budują na drogach takie własne roboty progi zwalniające. One są bardzo strome, często bardzo wysokie i to jest jedyne, co może spowodować, że kierowcy będą trochę zwalniać, szczególnie w okolicach miejscowości. Ja muszę powiedzieć, że nie byłem do tego na to przygotowany i pamiętam, jak w Maroku nagle wjechałem na taki próg, to po prostu zgubiłem bidony. One mi wyskoczyły z roweru. tak mocne było to wybicie do góry, ale trochę na te progi narzekałem jako rowerzysta, ale w sumie byłem z tego zadowolony, bo one rzeczywiście trochę tych kierowców dyscyplinowały i powodowały, że szczególnie w miejscowościach te prędkości były nieco bardziej przyjazne.
Było to największe wyzwanie logistyczne jak do tej pory, ze wszystkich swoich podróży?
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj infrastruktura była najsłabsza. Mhm. I trzeba było się mocno przygotować. Kwestie wożenia wody, wożenia jedzenia, szukania noclegu, nawet kwestie łączności. Ja brałem ze sobą łączność satelitarną, właśnie na wypadek, gdyby gdzieś na Saharze nie było zasięgu telefonii komórkowej, żeby mógł w razie czego czy komunikować się z najbliższymi, czy nawet wezwać pomoc. Notabene pytała mnie pani wcześniej o karty SIM i o łączność telefoniczną. Jest generalnie bardzo dobra. Ja w każdym kraju kupowałem lokalną kartę SIM i ta łączność w Maroko i na Saharze Zachodniej była genialna. Ja tam miałem cały czas pokrycie 4G, więc mogłem spokojnie wysyłać nawet filmy do Polski i byłem cały czas online. To się trochę zmieniło, jak wjechałem do Mauretanii. Tam początkowo zasięg był niezły, ale w południowej części kraju zasięg się skończył i tam rzeczywiście przez półtorej doby byłem tylko skazany na tą ewentualną łączność satelitarną, ale potem już w Senegalu i Gambii było całkiem nieźle. Jak miałem te lokalne karty, to byłem prawie cały czas online. Także widać, jak zmienił się świat. Możemy wjechać w najbardziej odludne części świata, a ta łączność prędzej czy później się pojawi. Nawet powiem więcej. Kiedy porównywałem sobie jazdę przez Afrykę i moją wcześniejszą podróż przez USA, to w USA miałem więcej dni bez zasięgu telefonu komórkowego niż teraz w Afryce. To taka ciekawostka.
Niesamowite. Z biedą, o której się mówi, dysproporcjami społecznymi, czy było to widoczne, czy chwytało za serce?
Na pewno tak. No Maroko, mimo że jest dosyć zamożnym krajem, jednak jest zdecydowanie uboższe niż Hiszpania i właściwie cały czas, kiedy zjeżdżałem na południe, to ubóstwo było coraz bardziej widoczne. Już na Saharze Zachodniej widać było, że to jest dosyć uboga część Afryki, ale tak naprawdę taki mocny przeskok poczułem, jak wjechałem do Mauretanii. Tam rzeczywiście mnóstwo takich osad, gdzie ludzie żyli albo w takich jakichś malutkich domeczkach, albo wręcz w namiotach. Potem w Senegalu zaczęły się takie typowo afrykańskie wioski, takie lepianki, które znamy z filmów z National Geographic albo z innych filmów dokumentalnych, więc jest sporo tej biedy, ale z drugiej strony to nie jest taka sytuacja, że człowiek czuje się, że jest w jakimś miejscu, które przez to jest niebezpieczne. Ci ludzie są uśmiechnięci, życzliwi, nie są też natarczywi w domaganiu się czegoś od turysty, aczkolwiek trzeba sobie powiedzieć jasno, że dla mieszkańców Afryki europejski turysta jest trochę jak bankomat. Miałem świadomość, że czasami te ceny, które były mi podawane, były
lekko naciągane.
Były nieco wyższe, ale no starałem się tam, gdzie się dało.
Przymrużyć oko.
Albo się targowałem, a na końcu jednak ustępowałem, bo i tak, mimo że te ceny były być może wyższe niż dla...
Kolor skóry jednak nosy.
Tak, ale te ceny były akceptowalne, więc nie było to jakimś wielkim problemem. No powiem tak, cały budżet wyprawy na miesiąc do Afryki to było około 1000 euro, więc to nie było za drogo, myślę. Była to
faktycznie na portfel tak naprawdę każdego z nas.
Tak, całkiem było to przystępne cenowo, no ale to też wynika
jeżeli
z tego...
Jeżeli ktoś się psychicznie może wytrzymać oczywiście taką podróż.
No tak, no i no, proszę też pamiętać, że
i fizycznie.
Mi odpadły koszty transportu, no bo mój transport to był rower, także to
dokładnie.
Było, to potaniało nieco.
Mm-hmm. To była najciekawsza wyprawa.
Była najbardziej egzotyczna i niezwykła. Miejscami z największym ryzykiem, na pewno tak. Z najbardziej chyba jednak dziką, nieokiełznaną przyrodą. Ale wszystkie wyprawy były ciekawe. Stany Zjednoczone były fantastyczne. Przejazdy po Azji Południowo-Wschodniej były genialne. Wspominam je doskonale. Przejazd przez Izrael, przez pustynię Negev był egzotyczny, wręcz aż do szpiku kości. Ale również wspaniałe są podróże po Europie. Czy jedziemy na zachód Europy, czy na Bałkany, jasne, czy gdzieś wokół Polski. To jest właśnie najpiękniejsze w rowerze, że właściwie każda wyprawa ma swoje piękne dni, fantastyczne momenty i polecam to wszystkim. Możecie jechać na wyprawę w Sudety, albo do Niemiec, albo do Czech, albo właśnie do Afryki i wszędzie będzie tak samo wspaniale.
Kolejna wyprawa to?
Na razie będę jeździł po Dolnym Śląsku, bo trochę się stęskniłem za jeżdżeniem tutaj na miejscu.
Lokalny patriotyzm musiał się przebić.
Ale zawsze jest.
Mojego wojewody i marszałka.
Uwielbiam te miejsca, uwielbiam te ścieżki rowerowe, które mamy tutaj. Jeśli chodzi o wyprawy długodystansowe, no to na mojej liście została mi jeszcze na pewno Australia i na pewno Ameryka Południowa, także prędzej czy później się tam wybiorę, ale kiedy, tego jeszcze nie wiem.
A powrót do Afryki, ale na te wschodnie wybrzeże i zaliczenie tego rogu afrykańskiego?
No muszę powiedzieć, że przed wyjazdem do Afryki nie planowałem czegoś więcej, ale kiedy dojechałem do Banjulu, do stolicy Gambii i szykowałem się już do powrotu do Polski, to pomyślałem sobie, ja to jeszcze muszę wrócić i dolecę do tego Banjulu, czyli do Gambii, tam poskręcam rower i pojadę dalej na południe. Także myślę, że prędzej czy później wrócę na ten kontynent, bo jest fascynujący, piękny i chyba jak ktoś tam był, to albo może go nienawidzieć, albo się może zakochać, ja się zakochałem.
Ja także się zakochałam w tym kontynencie i myślę, że powroty są dobre.
I tak będzie. Na pewno trzeba tam wrócić, także to jest tylko kwestia czasu i mój rower jeszcze przejedzie niejedną setkę kilometrów po Afryce.
Tego życzymy, nie tylko po Afryce, ale także po tych wymarzonych kontynentach, czyli między innymi australijski.
Bardzo dziękuję.
Rafał Jurkowlaniec, były wojewoda i marszałek, a także kolarz, ale zapalony szaleniec. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, do widzenia.